Witam w kolejnym odcinku i tak jak Państwo prosiliście, dzisiaj naszym gościem jest pan redaktor Stanisław Michalkiewicz. Zapraszam. Dzień dobry panie redaktorze.
Dzień dobry pani.
Dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
Ja dziękuję za zaproszenie.
Powiem panu, że chyba pobił pan wszelkie rekordy, jeśli chodzi o popularność w pytaniach, kiedy pana zaproszę do moich widzów.
No bo to przypuszczam, że różnie motywowani byli ci pytający. Jedni mnie lubią, a drudzy mnie nie lubią.
Nie, tutaj wydawało mi się, że jednak były też osoby, które bardziej pana lubią. I też takie, które uważały, że taka nasza konfrontacja może być interesująca. Przekonamy się, czy rzeczywiście. Ale rzeczywiście, tak jak pan mówi, ci, którzy lubią i nie lubią. Kiedy przygotowywałam się do naszej rozmowy, oglądałam różne filmy, które pan kręci, różne wywiady z panem. I rzeczywiście powiedziałabym tak, że nie pozostawia pan nikogo obojętnym na pewno. Ma pan swoich takich prawie wyznawców, którzy pytają się pana trochę tak, jakby pan był czasami jasnowidzem jackowskim, prawda? O wszystkie jakieś rzeczy dotyczące przyszłości, przewidywania. Oczywiście też i rzeczy historyczne, no ale to rozumiem, że to jest pana kompetencjach. Trochę mi się to też tak kojarzy, jak w takich dawnych dowcipach, to jeszcze pamiętam właśnie babcia i jej znajomy, jak się mówiło, dowcipy o Żydach i w tych dowcipach ktoś przychodził, prawda, do rabina i ten rabin zawsze znalazł bardzo mądre odpowiedzi. To też tak pana trochę podpuszczam, prawda, bo te tematy semickie są panu bliskie i pana osobom, które to oglądają.
Znaczy nie są mi bliskie, bo ja bym się w ogóle Żydami nie interesował.
Gdyby oni się nie interesowali
Polską, zwłaszcza w taki osobliwy sposób, w jaki się interesują, co mnie prowokuje do zainteresowania się nimi. To tylko dlatego.
Czyli kiedy to się zaczęło tak u pana?
Zaczęło się od 90 roku, kiedy to w środowiskach Żydów amerykańskich pojawiło się takie dziwaczne oskarżenie, nie pod adresem jakichś Polaków czy poszczególnych środowisk polskich, tylko pod adresem narodu polskiego jako całości, że w obliczu Holokaustu zachował się biernie. Podwójnie było to dziwaczne oskarżenie, dlatego że po pierwsze to nieprawda. A po drugie, ci oskarżyciele nie wskazywali, co właśnie naród polski miałby zrobić w tych warunkach, w jakich się znalazł, żeby nie zasłużyć na taką recenzję lekceważącą. No ale się po kilku latach wszystko wyjaśniło, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. I w 1994 roku 8 amerykańskich polityków wystosowało list do ówczesnego sekretarza stanu Warrena Christophera z taką sugestią, żeby Departament Stanu ostrzegł rządy państw Europy Środkowej, że jeżeli nie zadośćuczynią żydowskim roszczeniom, to stosunki Stanów Zjednoczonych z tymi państwami się pogorszą. O ile mi wiadomo, to taki list nie został wystosowany, natomiast ten pierwszy list przeciekł do prasy amerykańskiej. No i w związku z tym stał się jawny. I polski rząd zareagował na to skierowaniem do Sejmu projektu ustawy o stosunku państwa do gmin wyznaniowych żydowskich. Ja byłem chyba jedynym takim publicystą, który się przeciwko tej ustawie publicznie wypowiadał. Nie dlatego, żebym był przeciwnikiem zwrotu własności, tam gdzie to jest uzasadnione, tylko że ta ustawa była obarczona wadą prawną, bardzo poważną, która zresztą mogła zrodzić i zrodziła takie negatywne konsekwencje dla Polski teraz właśnie. Mianowicie, ale nie wiem, czy ten prawniczy wywód to będzie tutaj interesujący, nie będzie nużący.
Boże, nie wiem, na ile właśnie pan szczegółowo w te prawnicze rzeczy, bo ja też przeczytałam u pana, że też pan to dopatruje się w tym, co się zadziało, takiej poprawy stosunków Niemiec z Izraelem i zapłacenia tych dużych kwot i że wtedy właściwie...
Tak, więc ja byłem przeciwny, ale ponieważ byłem przeciwny, no to byłem zapraszany na różne takie debaty, żeby mnie tam rozsmarować na podłodze, co nie było takie łatwe, bo byłem dobrze przygotowany do takich rozmów. No i któregoś razu uczestniczyłem w takiej audycji w pierwszym programie Polskiego Radia z udziałem posła Sojuszu Lewicy Demokratycznej, tam Unii Demokratycznej i pan redaktor Mądrzejewski i ja. No i audycja była na żywo i temu posłowi SLD się wyrwało na antenie. On już nie żyje. Taki poeta na usie.
To nie wiem.
No, może sobie tak przypomnę. I jemu się wyrwało na antenie
Urbańczyk?
Takie... Urbańczyk to się utopił, a tak, ten to zmarł śmiercią naturalną. I jemu się wyrwało na antenie takie sformułowanie, że z Żydami jeszcze nikt nie wygrał. Więc ja mówię, panie pośle, to tak mi pan mów. To wy dlatego, to byście im wszystko dali, że się ich boicie. Może nie boimy się tak, może bądźmy nie jerozolimską, tylko polską szlachtą. No i on był bardzo nieszczęśliwy, ale tam audycja się skończyła. Ja się zorientowałem z tego, co on mówi, że on właśnie nie zna tego tła prawnego, więc go zaprosiłem tam po audycji na kawę i zacząłem mu to wyjaśniać. I on zaskoczył po paru tam minutach, o co chodzi. Chodziło o to, że tam było niefortunne sformułowanie zwrot mienia. W przypadku gmin, które są osobami prawnymi, to jest po prostu niewłaściwe. Tym bardziej rodziło takie precedens niebezpieczny na przyszłość. No i ja go zacząłem namawiać, żeby zrezygnowali z tego sformułowania zwrot mienia. On mi powiada tak, że to no będzie trudno, zwłaszcza jemu jako posłowi SLD, dlatego że prezydent Kwaśniewski podczas wizyty w Nowym Jorku coś tam naobiecywał, w związku z tym no, jemu nie wypada tutaj dezawuować prezydenta. No więc ja mówię, rzeczywiście panu nie wypada, ale w takim razie może by zmodyfikować jakiś, taki jeden zapis, że temu zwrotowi podlegają nieruchomości, które w przeszłości służyły celom wyznaniowym, kulturalnym, edukacyjnym, nawet higienicznym, chodziło o te łaźnie rytualne, żeby zmodyfikować ten zapis, że temu zwrotowi, jak już on musi być, to trudno, podlegają nieruchomości, na których stoją budynki służące tym celom, co eliminowało nieruchomości niezabudowane. No to on mówi, to jest możliwe. No to jak jest możliwe, to mówię, zróbcie tak. No wiemy, że trzeba zapłacić łapówkę za wejście do NATO, ale dlaczego taką wysoką? Trochę się targujmy. No i tak się stało. Także udało się przynajmniej jakieś 3 miliardy dolarów dla Polski zaoszczędzić w ten sposób. No to tak się zaczęły moje zainteresowania.
I potem można powiedzieć, właśnie ten Niemcy spłacają
jeszcze
Izrael.
Jeszcze wcześniej, proszę pani, bo kiedy jeszcze ta ustawa o stosunku państwa do gmin wyznaniowych żydowskich nie weszła w życie, bo miała vacatio legis, weszła w życie dopiero w 1997 roku, a w 1996 roku na takim mitingu w Buenos Aires ówczesny sekretarz Światowego Kongresu Żydów, Israel Singer, on później został wyrzucony stamtąd za złodziejstwa, powiedział, że no to dobrze, ale przecież pozostały jeszcze roszczenia osób prywatnych. Jeżeli Polska tym roszczeniom nie zadośćuczyni, to będzie upokarzana na arenie międzynarodowej. No i potem tak właśnie było.
I są takie dokumenty, że właśnie będzie Polska upokarzana?
No, zaczęło się to upokarzanie, bo widzi pani, stawką to było coś w rodzaju takiej wojny psychologicznej wypowiedzianej nie tyle Polsce może, co narodowi polskiemu, bo chodziło o to, żeby narodowi polskiemu przyprawić taką odrażający wizerunek narodu morderców. Co było tam w przekonaniu tych działaczy przemysłu Holokaustu koniecznym warunkiem, żeby zrobić ten interes. No i się zaczęło. Jan Tomasz Gross się pojawił taki tam, bo on został awansowany z tej okazji na historyka od razu światowej sławy, chociaż w ogóle historykiem nie jest, tylko socjologiem. No i napisał książkę pod tytułem Sąsiedzi, tak. I to miał festiwal tam za granicą, to nawet większy niż w Polsce, a w Polsce też miała. I to zaowocowało uroczystościami w Jedwabnem. A wcześniej jeszcze, może te pogróżki Izraela Singera by nie miały takiego ciężaru gatunkowego, gdyby nie zmiana na stanowisku niemieckiego kanclerza. Został nim Gerhard Schröder. I Gerhard Schröder chyba, jeśli dobrze pamiętam, w 2000 roku w jednym tam ze swoich wystąpień powiedział, że okres niemieckiej pokuty dobiegł końca, co oznaczało, że Niemcy już nie będą żadnych tam... Znaczy to już nie to, że tam przepraszać, tylko nie będą żadnych suplik roszczeniowych przyjmowały, co dla strony żydowskiej stwarzało zupełnie nową sytuację. I wtedy nastąpiła taka ścisła koordynacja niemieckiej polityki historycznej z polityką historyczną żydowską. Celem niemieckiej to jest takie stopniowe zdejmowanie z Niemiec odpowiedzialności, a celem żydowskiej jest zagwarantowanie możliwości materialnego eksploatowania Holokaustu. Ale jeśli Niemcy już nie, no to trzeba znaleźć winowajcę zastępczego i na niego stopniowo przerzucać tę odpowiedzialność. I to się stało takim krokiem milowym, była ta uroczystość w Jedwabnem. Bo tam doszło do eskalacji tego pierwotnego oskarżenia o bierne zachowanie. Pojawiło się oskarżenie o współsprawstwo.
Tak, czyli właściwie pewną, Niemcy to się tylko namówili, a Polacy...
Tak, tak, pewną zbrodniczą formę aktywności. I to niestety, na nieszczęście, zostało potwierdzone, co prawda w osobliwej formie, niemniej jednak, przez prezydenta Kwaśniewskiego, który
przeprosił.
Tak, więc to właśnie było moim zdaniem błędem. No i później zresztą nastąpiła dalsza eskalacja, 10 lat później. Prezydent Komorowski do uczestników uroczystości w Jedwabnem w 2010 roku wystosował taki list, który tam Tadeusz Mazowiecki odczytał i tam się znalazło zdanie, że naród polski musi się przyzwyczaić do myśli, że był również sprawcą. Już nie sprawcą tam współprawcą, tylko sprawcą samodzielnym. No i takim dodatkowym jeszcze czynnikiem, który tu bardzo, że tak powiem, wzbogacił niemiecką politykę historyczną, było przemówienie Benedykta XVI w Brzezińce. Tam Benedykt XVI powiedział między innymi, że Niemcy były pierwszym krajem okupowanym przez nazistów. No to był majstersztyk propagandowy, dlatego że Niemcy ze sprawców jednym susem przeskoczyły do pierwszego szeregu ofiar. Także no czegóż chcieć więcej. No i tu się zaczęło taka intensywna pedagogika wstydu kierowana wobec społeczeństwa polskiego, wobec Polski. To za granicą to lepiej jest widoczne niż
jest
w Polsce.
Jest widoczne, bo, ja zaraz...
Tak, bo tu się trochę krępują, bo tam jeszcze różne są zależności, ale tam już się nie krępują wcale. No i, teraz mamy finał tego w postaci ustawy 447 i jej prawdopodobnych konsekwencji.
Ja zaraz do tego też przejdę, bo trochę mam tutaj pytań, które poprosiłam widzowie, żeby zadawali, ale takie dwie rzeczy, które mi przychodzą do głowy po tym, o czym pan powiedział. A jak pan uważa, czy co tym Jedwabnym się wydarzyło, czy też nie wydarzyło?
Ja nie uważam. To są ustalenia, wie pani, które no, są sprzeczne z ustaleniami poczynionymi przez sąd. W 1946 roku, jak ci podsądni byli namawiani czy nakłaniani do tych zeznań, żeby się przyznali i tak dalej, no to oni zresztą sami o tym mówili, tyle tylko, że sąd im nie uwierzył, no bo miał taki rozkaz, żeby im nie uwierzyć. Natomiast no, dosyć dużo jest świadectw, na przykład pan redaktor Sommer tam nawet film taki nakręcił, który telewizja rządowa nie chce go puścić. No bo on jest zasadniczo sprzeczny z dotychczasowymi tutaj prawdami podanymi do wierzenia. Ale jak mówię, Jedwabne pełniło funkcję taką ważną w tej pedagogice wstydu, której celem jest wzbudzenie w Polakach takiego poczucia winy wobec Żydów. Właśnie nie bardzo wiadomo dlaczego. Znaczy, z jakiego powodu to poczucie winy powinni mieć, ale dlaczego to wiadomo. No bo wtedy, jak się to poczucie winy utrwali, to nie będą się, nie ośmielą się Żydom sprzeciwiać. To tak jak w Potopie Roch Kowalski, kiedy został zastrzelony przez księcia Bogusława Radziwiłła, co pan Zagłoba i tam z panem Wołodyjowskim i Skrzetuskim, domyślamy się, co się stało. Służyło chłopisko u Radziwiłłów, za panów swoich ich uważało i nie przyszło mu do głowy, żeby Radziwiłła rękę podnieść. Mhm. To myślę, że to jest cel pedagogiki wstydu.
Mhm. Ale właśnie tą drugą rzeczą, którą chciałam powiedzieć, kiedy pan zaczął mówić, to mi taka właśnie no, osobista bardzo rzecz. Jeszcze do niedawna miałam narzeczonego Francuza, czy osobę bardzo wykształconą, obytą w świecie i tak dalej. Czytałam akurat wtedy książkę pana Twardocha Królestwo, drugą część Króla, fantastyczną. No i siedziałam zagłębiona w te opisy getta i tak dalej, bardzo, bardzo żywe, świetnie to opisane. No i mój ówczesny narzeczony zapytał się mnie, co ja czytam, bo byłam bardzo zajęta. No więc zaczęłam mu opowiadać, co to jest za książka. Ponieważ pamiętał, że kilka miesięcy wcześniej też czytałam jakąś książkę i tam jakiś był też epizod związany z Żydami. I on mówi, tak, no ty tak to czytasz, bo wy Polacy macie poczucie winy. No więc ja mu zaczęłam wtedy tłumaczyć, że to jest trochę bardziej skomplikowana sytuacja polsko-żydowskich stosunków i tak dalej. I pamiętam ten jego uśmiech, pewnej ironii,
niedowierzania,
taki pobłażliwy, że tutaj coś takiego. Ja się potwornie wściekłam z tego powodu, że Francji nikt nie wypomina tego, co się stało w lipcu 1942 roku, kiedy zebrano kilkanaście tysięcy Żydów na taki tor kolarski za wieżą Eiffla, tak, za rządów Vichy i mnóstwo nie tylko tam gestapowców francuskich, ale również ochotników, ludzi cywilnych, którzy tych Żydów...
Przede wszystkim policja.
Tak, policja, tak. Zgoniła było to kilkanaście tysięcy, z czego wróciło 25 osób, bo pojechały do obozów. Żadne dziecko nie wróciło, około 4000 dzieci. I kto to Francuzom pamięta? Kto im to wypomina? Nikt właściwie. Przez lata tam były jakieś momenty, że odszkodowanie, ale oni się odcinali, że rząd Vichy to nie jest kontynuacja Francji i dopiero zaś się Jacques Chirac w 90-tych latach.
Tak, NRD się odcinała od ciągłości prawnej z Rzeszą.
Ale tak pomyślałem sobie wtedy, że no, Francuzi... U nich nie było czegoś takiego, że jeżeli się przechowywało Żyda, to się odpowiadało za to głową i cała rodzina mogła zginąć. Nie. A jednocześnie no, mają prawo powiedzieć tak i rzeczywiście pomyślałam sobie, jak po raz pierwszy właściwie, poczułam to na swojej skórze, bo bardzo się broniłam przed takim myśleniem no, jakimś spiskowym, czy też czymś, co przypominałoby antysemityzm, ale poczułam to na własnej skórze, jak rzeczywiście jesteśmy już widziani na zachodnich krajach.
Francuzi mają takie poczucie wyższości w stosunku do Polaków, tak, a nawet do wszystkich, bo ja tam trochę mieszkałem we Francji, więc tak trochę poznałem różne środowiska, od takiej bogatej burżuazji do lumpen proletariatu. No i nawet lumpen proletariat ma poczucie wyższości. Mm-hmm. To jest naród dumny, żeby nie powiedzieć pyszny. Mm-hmm. Więc oni nie przyjmują żadnych takich porównań, że a wy co? Nie, my nie. To co innego.
Nie, vive la France.
Czysty
jest,
typ
tak.
Nordycki i bez mydła jest czysty.
Tak. Tak. Jak pan myśli, bo za co pan jest tak kochany? Przez tych, których pan oczywiście jest.
Myślę,
kochany.
Że z dwóch powodów. Po pierwsze, że to, co ja mówię, to odbiega od takiego tonu zatwierdzonego. Albo jednego, albo drugiego, bo teraz już są dwa tony zatwierdzone. No i poza tym, dzięki temu, że mam pogodne usposobienie, to mówię o tym z pewnym dystansem. No i to ludzie też lubią. Niektórych to irytuje, ale na ogół lubią.
Tak, pisali nawet, żeby przyszedł tak właśnie pan redaktor, ale żeby tak nie śmieszkował za bardzo.
Niektórzy tak. No, jak są poważne tematy, to ja nie śmieszkuję, tylko przybieram ton poważny.
A co to są właśnie te dwa nurty, które pan mówi, że to one nie są takie niesprawiedliwe? Ja rozumiem, że jeden to jest taka poprawność polityczna, ta bardziej taka liberalno-lewicowa. A drugi?
U nas to się nakłada na partyjnictwo. Aha. Już to nie ma wiele wspólnego z jakąkolwiek ideologią, tylko po prostu to jest obóz, że tak powiem, dobrej zmiany i obóz zdrady i zaprzaństwa. I tu już ostro idzie, a na to się nakłada jeszcze jeszcze różne niemieckie, tutaj niemiecka ręka tu wchodzi, no i rzeczywiście mamy problem. Ale to jest taka powtórka, mnie to bardzo niepokoi, bo to jest taka powtórka z XVIII wieku, kiedy nawet zaborcy, kiedy już trzeci rozbiór się odbył, to właśnie położyli to na karb takiego rozbuchanego partyjnictwa, któremu trzeba położyć kres. No, trzeba było jakiś pozór moralnego uzasadnienia dla tego znaleźć, ale rzeczywiście to partyjnictwo było. No i teraz znowu się odradza w takiej formie. Tu żaden interes państwowy za tym się nie kryje, bo rozumiem, że można tam walczyć nawet na nożu z powodu odmiennego rozumienia interesu państwowego. Ale tu nie chodzi o interes państwowy, tylko o interes partyjny. Kosztem interesu państwowego. To jest bardzo niepokojące.
I Konfederacja jest tego zaprzeczeniem?
Konfederacja nie tyle jest zaprzeczeniem, tylko co Konfederacja zrobi, to ja nie wiem, ale Konfederacja w czasie kampanii wyborczej w sposób istotny odróżniła się od pozostałych czterech komitetów wyborczych, bo te cztery komitety wyborcze licytowały się, który wyda więcej pieniędzy, a Konfederacja nie, tylko zapowiedziała, że nie będzie tylu pieniędzy odbierała. To jest prezentacja zupełnie innego modelu państwa.
I nie pozwoli, żeby odbierać.
No tak, to jest prezentacja zupełnie innego modelu państwa i nic dziwnego, że te cztery komitety wyborcze tym umiarkowanym bardzo sukcesem Konfederacji poczuły się zaniepokojone. Rzeczywiście słusznie, dlatego że realizacja tego modelu państwa zagroziłaby ich partyjnym interesom. I to jest jeszcze jedna ilustracja tego partyjnictwa polskiego.
Ale nie myśli pan, że sytuacja Konfederacji, które tutaj prawie wszystkich gości pytam o to, dlatego że wśród widzów programu akurat tak się złożyło, że najwięcej komentujących osób to są wyborcy Konfederacji, więc nie wiem, kiedy program przestanie się nazywać Towarzyszka Panienka, zacznie Matka Konfederacka.
Tak, tak. Bo to bardzo ciekawa by była nazwa.
Tak. W każdym razie, ale też takie analizy z nikim z gości robiła mi tutaj, myślę, że pan, że na czas z wyborów i taki do wybory najpierw parlamentarne, teraz wybory prezydenckie, więc dało się skleić tę Konfederację, ale w sumie ona składa się z takich rzeczy, prawda, partii jak partia pana Korwina, tych osoby skupione wokół Grzegorza Brauna, Krzysztofa Bosaka, pani Kai Godek.
Pani Kaja Godek akurat się zdystansowała tam od tego, ale
ale tak, w każdym razie jest to tutaj, mogą być jakieś różnice, które po wyborach to mogą zaistnieć chociażby właśnie. No i
one
światło,
są, tak. One są, to nie ma co udawać,
tak, tak, ale czy to powstanie taka szczelina, że może to się...
Mam nadzieję, że nie. Ja na przykład byłem bardzo zadowolony z pojawienia się Konfederacji, z tej konsolidacji, dlatego że my w 90 roku jeszcze zwołaliśmy taki kongres prawicy polskiej do sali kongresowej Pałacu Kultury im. Józefa Stalina. Celem tego kongresu było właśnie przeciągnięcie środowisk narodowych na stronę takiego wolnościowego modelu gospodarczego, żeby ich odciągnąć od narodowego socjalizmu. To się nie do końca udało, ale po latach okazuje się, że słuszna myśl raz rzucona w przestrzeń kiedyś tam znajdzie swojego amatora. No i właśnie to jest Konfederacja. Także mam nadzieję, że to zresztą leży to w interesie wszystkich. Dlatego, że no, takim najważniejszym problemem, jaki stoi przed Polską, to jest odblokowanie narodowego potencjału gospodarczego. No i trzeba się na coś zdecydować, na jakąś metodę tego odblokowania. Bo jeżeli tego nie zrobimy, no to nic nam się nie uda. To będziemy się pogrążać w tym partyjnictwie takim już do... Właściwie nie bardzo już wiadomo, o co będzie chodziło.
No, chaos mamy, który wydaje się, że jest bardzo wszystko uporządkowane, ale tak naprawdę to jest wielkim chaosem. Ja pozwoliłam sobie poprosić naszych widzów, żeby zadali panu też jakieś pytania, które chcieliby, żebym ja
proszę
zadała.
Bardzo.
I zaczniemy od tych miłych. Jeżeli będą jakieś pytania, na które pan nie będzie chciał odpowiadać, bo że są zbyt jakoś tam osobiste, to oczywiście tego, tych pytań dobrze nie będzie. Tutaj, jak pan sam powiedział kiedyś jakoś, że ktoś pana poinformował, że właśnie Monika Jozeska chce pana zaprosić do programu. Pan powiedział, słyszałam, że podobno nie wyrywa paznokci swoim gościom, także w związku z tym...
No tak można, powiedziałem.
Tak, można odmówić, ale zaczniemy od tych ten. Takich jak, jaka jest pana ulubiona teoria spiskowa?
No ulubiona, jeśli pani pozwoli, tak, to ją, ale to nie wiem, czy mam dużo czasu, żeby ją tutaj przedstawić.
Nie pan, no nie wiem, no,
bo żeby była dla widzów zrozumiała.
Tak.
Otóż początków jej należy się doszukiwać na początku lat 80., kiedy porządek jałtański zaczął podlegać takiej widocznej, przyspieszonej erozji. I dopóki na Kremlu byli gerontokraci w rodzaju Andropowa czy Czernienki, no to nie mogli się zdecydować, co z tym fantem robić. I kiedy pojawił się Gorbaczow, to Gorbaczow zdecydował, że nie będziemy bronili za wszelką cenę porządku jałtańskiego, tylko spróbujemy wykonać manewr ucieczki do przodu, polegający na tym, że żeby Amerykanom zaproponować wspólne ustanowienie nowego porządku politycznego w Europie, który by zastąpił jałtański. Jeżeli Amerykanie podejmą tę ofertę, to świetnie, tego nowego porządku nie trzeba będzie przed nikim bronić, bo nikt go nie będzie atakował, więc zaoszczędzi się mnóstwo energii. I tak się stało. W marcu 1985 roku Gorbaczow spotkał się z prezydentem Reaganem w Genewie i zaproponował podpisanie traktatu rozbrojeniowego, co tam uznane zostało przez komentatorów za takie przyjęcie do wiadomości przez Rosjan, że przegrali zimną wojnę. To coś takiego było, ale to było znacznie głębsze znaczenie.
Ale tam miało. W lipcu też było jakieś spotkanie, które było jakimś fiaskiem tych rozmów o tym rozbrojeniu.
Rozbrojenie było tylko pretekstem. Rozbrojenie było tylko pretekstem, bo o tym, że żadnego fiaska nie było, to świadczyły coroczne kolejne spotkania obydwu przywódców. Następne takie spotkanie było w Reykjaviku w 1986 roku i ono jest bardzo ważne. Dlatego, że tam po tym spotkaniu rozpoczęły się w Europie Środkowej przygotowania do transformacji ustrojowej, bo okazało się, bo to precyzowanie tego nowego porządku było rozciągnięte w czasie. To nie była taka decyzja jednorazowa. No i po tym spotkaniu w Reykjaviku okazało się, że istotnym elementem tego nowego porządku będzie ewakuacja Imperium Sowieckiego ze Środkowej Europy. No to trzeba było to jakoś przygotować, dlatego że no, dla każdego rozsądnego człowieka to było oczywiste, że jak Sowieci się wycofają, to ten ustrój, jakiego świat nie widział, nie przetrwa. A w nowym ustroju to już nie będzie się liczyła tam ta znajomość Marksa i Engelsa na wyrywki, tylko prawdopodobnie stan posiadania, więc rozpoczęły się dwa takie nurty systemowych przygotowań do transformacji ustrojowej. Pierwsze to było uwłaszczenie nomenklatury, no bo trzeba było ten stan posiadania, ponieważ nie było innego majątku poza państwowym, trzeba było mu zacząć rozkradać. I to były spółki nomenklaturowe, to była afera FOZ, taka no najgrubsza. I drugi nurt to była selekcja kadrowa w strukturach podziemnych. Bo teraz to trochę wiadomo więcej z notatek z rozmów Jacka Kuronia z tym pułkownikiem Lesiakiem, to on tam za pośrednictwem pułkownika Lesiaka przedstawiał ofertę polityczną, ale jeszcze trzeba jeden element tutaj wpleść do tej teorii spiskowej, mianowicie kiedy było wiadomo już za Gorbaczowa, że taki manewr ucieczki do przodu chyba będzie podjęty, to u nas się rozpoczęła wojna między wywiadem wojskowym i Służbą Bezpieczeństwa. Bo początkowo to wspólnie administrowały stanem wojennym obydwie organizacje, a takim umownym początkiem tej wojny to jest zabójstwo księdza Popiełuszki. Przypomnę, że generał Kiszczak tam powiedział, że to było wymierzone w generała Jaruzelskiego. w końcu generałowi Jaruzelskiemu nic się nie stało, to ksiądz Popiełuszko był zamordowany, ale ja bym jednak przywiązał. Tak. Bo to była, sądzę, że to była próba doprowadzenia do jakichś rozruchów gwałtownych w Polsce, które by tam te wszystkie procesy zmierzające ku transformacji ustrojowej zakłóciły.
I twardogłowi by
tak, Rosjanie to umieli takie rzeczy robić i wielokrotnie robili, ale ta wojna zakończyła się rozgromieniem Służby Bezpieczeństwa przez wywiad wojskowy i takim zewnętrznym wyrazem tego zwycięstwa wywiadu wojskowego i rozgromienia SB to była dymisja w maju 1985 roku generała Mirosława Milewskiego ze wszystkich stanowisk partyjnych i państwowych. On był bardzo reprezentatywny dla SB, prawdopodobnie był tam seksotem sowieckim, ale to tego nie wiem, więc tylko prawdopodobnie. WB był w każdym razie od urodzenia chyba, także taki bardzo. No i on został zdymisjonowany pod pretekstem afery żelazo. No, to był pretekst, bo tak naprawdę chodziło o to. I jeszcze potem dalszy ciąg tego był, kiedy już transformacja ustrojowa zaczęła tutaj się materializować, to proszę zwrócić uwagę, że Służba Bezpieczeństwa została poddana weryfikacji, a wywiadu wojskowego nikt nie weryfikował. Wywiad wojskowy przeszedł sztykiem zwartym przez transformację ustrojową i dalej funkcjonował jako wojskowe służby informacyjne aż do 2006 roku, kiedy to zostało oficjalnie rozwiązane, ale ta oficjalna nieobecność, jak mówię, to jest tylko wyższa forma obecności. No i jeszcze jeden element trzeba do tej teorii spiskowej włączyć, mianowicie trzeci nurt przygotowań prywatnych do transformacji ustrojowej, no bo ci wszyscy bezpieczniacy, bezpieka była najtwardszym jądrem systemu komunistycznego. I ci bezpieczniacy to są ludzie tam wprawdzie może zdemoralizowani, ale inteligentni, sprytni, spostrzegawczy. No i myślę, że każdy z nich postawił sobie pytanie, jak on będzie funkcjonował w tej nowej, że Sowietów już tu nie będzie. A może się zdarzyć tak, że czyjś nieubłagany palec wskaże na niego i powie, na powrót łajdaka i co? Kto wtedy się za mną ujmie, prawda? Więc, a ponieważ są sprytni, to się domyślili, że jak Sowieci się wycofają, to nastąpi odwrócenie sojuszy politycznych i wojskowych. No to po co czekać na odwrócenie sojuszy? To już teraz trzeba się przewerbować na służbę do naszego nowego sojusznika i on mnie ochroni jako swojego tutaj współpracownika tajnego. I tak się stało. I dlatego ja mówię, że zgodnie z moją ulubioną teorią spiskową, Polską rotacyjnie rządzą trzy stronnictwa. Stronnictwo ruskie, stronnictwo pruskie i amerykańsko-żydowskie.
Rozumiem. A jak potem mam wszystkim mówić, to sobie pomyślałam, że niedługo będę musiała zaprosić generała Dukaczewskiego, żeby porozmawiać na ten temat.
No to bardzo ciekawa postać.
Bardzo.
Tak. Jak tylko coś się w Polsce dzieje, to zaraz generał Dukaczewski jest zapraszany i generał Dukaczewski mówi, jak jest i jak będzie.
No, to dobrze. Tutaj takie trochę to jest. Czy wierzy pan w teorię spiskową o zakonie Illuminati?
To nie jest teoria zakonu iluminatów. Istnieje i tam jakieś cele sobie stawia i przypuszczam, że je realizuje. Także to nie jest teoria, to jest po prostu rzeczywistość, element rzeczywistości.
Ale w ziemię płaską pan redaktor nie wierzy?
No nie wierzę.
Szkoda.
A powinienem?
Nie, ale coraz częściej się słyszy to ciekawy temat. Tutaj ktoś po prostu, pytanie specyficzne, ale było tyle lajków ze strony widzów, że muszę je dać. Więc proszę uważać, bo to brzmi jak trochę jak zagadka. Napisał to pan Wojtek Socha, a właśnie autorem ulubionej teorii spiskowej był pan Matt Simon, a z kolei pan Jant, czy pani Jant o zakonie Illuminati. A pan Wojtek Socha pyta, czy wolałby pan walczyć ze 100 końmi, no stuma pewno, stumi końmi wielkości kaczki, czy z jedną kaczką wielkości konia. Czy to się do czegoś odnosi, to o czym pan mówił?
No nie
czy,
wiem,
czy
być może się odnosi do Gullivera Lilliputów. Gulliver był znacznie większy od Lilliputów, ale to Lilliputy go związały i
no
trzymały w niewoli.
Ale ja tutaj myślę, że ta kaczka jest tutaj też jeszcze jakimś...
Nie mam takiego doświadczenia. Musiałbym się zastanowić, a to długo by trwało.
Znaczy, ja sobie mogę wyobrazić, Nie, nie mogę sobie wyobrazić koni wielkości kaczki, ani nie mogę sobie kaczki wyobrazić wielkości konia. Więc zostawimy bez odpowiedzi. Niestety ta szarada nie zostanie tutaj dzisiaj rozwiązana.
Przepraszam, to odpowiem. Wolałbym jednak dużo koni wielkości kaczki. Tak? Dlatego, że jedną kaczkę wielkości konia to mógłby mi ktoś zabić i już nie wiem czym walczyć. A tak wielu takich kaczek, wielu koni wielkości kaczki, to trudno było tak obezwładnić za jednym zamachem.
Dobra.
Miałbym czym dowodzić wtedy.
No tak. Ale to właściwie nie wiadomo, czy to chodzi o walkę z nimi, czy po ich stronie, żeby byli po ich stronie. Dobrze, ale zostawmy. To sobie zrobimy później. Ale tu była bardzo ciekawa jedna rzecz. Który nazywa się Wąs Pisowską Zarazą. I teraz dwa pytania zadał. Na kogo ma głosować według pana Michałkiewicza osoba homoseksualna, która jej nie przeszkadza LGBT, jednak nienawidzi socjalizmu i pragnie wolnego rynku i braku podatku dochodowego, między innymi dlatego, że nie chce wspomagać finansowo homofobicznych rodzin 500+ oraz kleru? I drugie pytanie, które się z tym wiąże.
To może ja
odpowiem najpierw na to. Tak.
No przede wszystkim to każdy powinien głosować na kandydata, bo inaczej to nie może głosować. Natomiast komu nie przeszkadzają osoby homoseksualne? Mnie na przykład nie przeszkadzają. Pod warunkiem, że nie żądają ode mnie takiej ostentacyjnej akceptacji ich zachowań. Bo kiedyś mnie tam pouczono, że teraz inaczej się rozumie tolerancję. Kiedyś tolerancję się rozumiało jako cierpliwe znoszenie czegoś, co tam uważam za niebezpieczne, wstrętne i tak dalej, ale ze względu na miłość bliźniego, na spokój społeczny, znoszę to cierpliwie. No ale to znoszę, moja cierpliwość ma granice. Jeżeli ktoś na przykład żąda ode mnie, żebym go podziwiał, no to tu już nie ma zgody. Więc tu LGBT to jest ten krok dalej się posuwa. Od tolerancji do takiej ostentacyjnej, żeby nie powiedzieć panoszenia się. I tego już nie lubię. Ja bym na przykład głosował na kandydata, który tego panoszenia się nie zapowiada. Na przykład na pana Biedronia bym nie głosował, bo on...
Pan powiedział nawet gdzieś, że to jest najbardziej niebezpieczny.
Najbardziej niebezpieczny, dlatego że on właściwie wypływa na tej swojej orientacji, jak to nazywają. I właściwie tak naprawdę to nie ma samodzielnie nic do powiedzenia. Więc rozumiem, że będzie uprawiał demagogię w tym kierunku, który jest jego upodobanym kierunkiem. Ale no to co to z tego dla państwa wyniknie? No, dodatkowy jeszcze front walki. A drugie pytanie,
to bliskie. W jednym z odcinków pana Q&A powiedział pan, że brzydzi się homoseksualistami. Zakładając w teorii, że podchodzi do pana para homoseksualistów i mówi, że jest stałymi czytelnikami i fanami pańskich książek i publikacji, czy brzydziłby się pan im podać dłoń?
Ja się nie brzydzę homoseksualistami, tylko homoseksualizmem. Po prostu no, brzydzę się, no co nam co poradzę.
Tak, czyli ostentacyjnym, tak?
Tak. Natomiast homoseksualistami się nie brzydzę. No, mam znajomych takich, o których wiem. No i ale oni się z tym nie afiszują. No są, no to są. Przecież takich Pan Bóg stworzył, więc ja nie będę ich z tego tytułu tam... Sam w tym nie biorę udziału i homoseksualizmem się brzydzę. No nic na to nie poradzę, może nie powinienem, ale szczerze odpowiadam, że się brzydzę. Natomiast rękę bym im podał. Dlaczego? Często to są bardzo porządni ludzie, tyle tylko, że mają taką, powiedzmy, skłonność.
To jest czasami tylko skłonność po prostu dotycząca pewnej intymnej części, a reszty
ich
życia,
to mnie właśnie, wie pani, trochę irytuje i dziwi, bo z jednej strony te osoby te nie osoby podkreślają za każdym razem, że to jest właśnie intymna sprawa prywatna, a z drugiej strony jednocześnie te same osoby czynią z tego centralną kwestię polityczną. Mm. No to albo tak powinni się zdecydować. Kiedyś miałem taką w telewizji, jak mnie jeszcze rządowa
zapraszała,
to uczestniczyłem w takiej dyskusji z sodomitami. No i oni tam narzekali, że są dyskryminowani, że to, że tamto, że wam to. A potem w trakcie tej audycji rzucili na stół cały wachlarz ilustrowanych pism, które oni sami wydają. Ja mówię, słuchajcie, zdecydujcie się. To nie jest dowód dyskryminacji, tylko to jest ilustracja tego, że wy możecie to robić, więc nie jesteście dyskryminowani. Powinniście się zdecydować, jak to z wami jest. No i jeszcze jedną taką, jeśli pani pozwoli, anegdotkę opowiem. Jeszcze jak byłem prezesem Unii Polityki Realnej, bo tak mi się zdarzyło w mojej karierze, były wybory i zadzwonił taki właśnie przedstawiciel stowarzyszenia Lambda. I pyta mnie, jaki jest nasz stosunek do małżeństw homoseksualnych. I powiedziałem, że negatywny. A dlaczego? A mówię, panie drogi, no każda rzecz ma swoją nazwę. Jeżeli coś ma cztery nogi i nie ma oparcia, to jest to prawdopodobnie krzesło. A jak ma stół, a jak ma oparcie, to jest krzesło. Więc nie powinniśmy tego mieszać i ja wiem, że takie związki są, ale małżeństwo to jest bardzo ścisła nazwa, wiadomo o co chodzi. Natomiast wiem, że takie związki są, mogłyby się nazywać parabomba i tak dalej.
No, a związki partnerskie?
No to właśnie takie.
Tak, i mogłyby być, tak?
No, i mówię, a skoro już pan zadzwonił, to tak z ciekawości pytam, dlaczego wam na tym zależy? A on mówi, bo nie możemy na przykład po sobie dziedziczyć. Ja mówię, jak to nie możecie? Kiedy możecie, każdy może spisać testament.
No tak, ale płaci się wtedy podatek.
Ale płaci się podatek wyższy. Ja mówię, a to tak mi pan mówi. My jesteśmy za zniesieniem podatku od spadków, to możecie na nas głosować. Także, no, oni, te środowiska, właściwie ja szczerze mówiąc, to nie bardzo wiem, o co im chodzi, bo cieszą się pełnią praw. Nie ma żadnej dyskryminacji prawnej, to od 1932 roku to nawet...
Znaczy nie było w Polsce nigdy, nie były penalizowane związki.
Były, ale od 1932 roku, od wejścia w życie kodeksu karnego, już nie były. Nawet znalazł, bo to wyraz w literaturze. Tuwim napisał taką fraszkę, cieszył się podeks, że nowy kodeks. Także nie są dyskryminowani pod żadnym względem. No to, że im się nie pozwala adoptować cudzych dzieci, cudzych, bo przecież nie własnych, no to moim zdaniem słusznie. Moim zdaniem słusznie, bo to się mieści w ochronie osób trzecich. W ochronie praw osób trzecich, które nie powinny być narażone na różne niespodzianki. No i najlepiej jest, jak rodzice wychowują swoje dzieci, a nie tu jakieś takie kukułcze metody. No. Jestem temu przeciwny. No i w ogóle jestem przeciwny czynieniu z tej sfery centralnego punktu życia publicznego. Moim zdaniem to jest bardzo szkodliwe, bo nagle się okazuje, że już takie wynaturzenia się temu towarzyszą, że tam takie manifestacje sprawiające wrażenie wyuzdanych.
Tak, manifestacje też mi się nie podobają. Zawsze są incydenty, niezależnie od tego, czy będzie to Marsz Równości, czy też Marsz Niepodległości, też zawsze mogą się zdarzyć jakieś incydenty i potem poprzez to się widzi. Ja wie pan, taką miałam sytuację, jakieś to chyba było 2 lata temu, pojechałam akurat sobie na Mazury, na grzyby do siebie i było to w okolicach 11 listopada. I tam, przecież tak to prawie nie oglądam telewizji, tylko korzystam z internetu, czasami coś tam przełączę. A tam u siebie na Mazurach mam tylko taki telewizor, czy podstawowe programy. W związku z tym program pierwszy, czy TVP Info oglądałam, siedząc sobie na kanapie, a tutaj miałam laptop, gdzie miałam TVN24. I w telewizji jednej było właśnie tego 11 listopada pokazany piękny marsz, dostojny, idą z flagami rodziny, patriotyczny zryw. I to była jedna część, a oglądając te obrazki z TVN24, głównie pokazywali tam palenie flag i jakieś nieprzyjemne incydenty. I wtedy zacząłem sobie, w jakiej schizofrenii żyjemy, ponieważ jedno i drugie jest prawdą. Były incydenty, działy się takie rzeczy, a jednocześnie był to też marsz bardzo wielu ludzi, którzy po prostu szli spokojnie i jakimś podniosłym patriotycznym celem i nastrojem. I że dzisiaj właściwie mamy takich odbiorców, którzy no, albo oglądają telewizję publiczną,
rządową, mają, tak, rządową, albo nierządną.
Albo nierządną. I właściwie żyjemy w takich dwóch światach. Mało kto ma potrzebę, żeby konfrontować te dwa światy i żeby po prostu wyciągać jakieś wnioski dla siebie, analizować, że to może nie jest tak jak tutaj, albo może nie jest tak jak tutaj, tylko trzeba znaleźć jakieś rozwiązanie. Jesteśmy strasznie podzieleni i takie myślenie przyczynowo-skutkowe zaczyna nam się przez to...
To by nie było niczym złym, bo pluralizm jest pewną wartością w mediach. Hmm. To jak jest wiele, no, wiele sto kwiatów.
Ale żebyśmy potrafili połączyć
natomiast
to ze
problemem,
sobą.
Tak, ale to jest widz, powinien to widz, no, telewidz, słuchacz, czytelnik. Tak. Natomiast problemem jest nie to, że jest pluralizm, tylko problemem jest upadek dziennikarstwa. Już nie ma dziennikarstwa, zwłaszcza w tych mediach głównego ludu, jest propaganda i to w postaci takiej bardzo nachalnej. Proszę zwrócić uwagę, że właściwie ani z telewizji rządowej, ani z telewizji nierządnej nie można się dowiedzieć, co się w Polsce dzieje, już nie mówiąc o tym, co na świecie się dzieje w Polsce. Kiedyś Kapuściński pisał taki reportaż z Gwatemali. I jeden dzień tam poświęcił na słuchanie rozgłośni miejscowej, która nadawała 24 godziny na dobę. I ze zdumieniem stwierdził, że nie można się dowiedzieć, co się w Gwatemali dzieje. I powiedział, że ta radiostacja pracuje w służbie ciszy. To te pracują w służbie ciszy. I to służy jedynemu celowi, emocjonalnemu rozchoźtywaniu ludzi, albo w jednym kierunku, albo w drugim. Natomiast to nie jest, nawet ta propaganda nie wyraża żadnej idei pożytecznej dla państwa. Żadnej. To służy tylko rozchuśtywaniu emocjonalnemu. Ludzie rzeczywiście do białości są rozwiątrzeni. No i skaczą sobie do oczu, nawet tam w rodzinach niesnaski są i tak dalej. Ja nie widzę powodu, żeby narzekać na to, że ludzie się dzielą, bo ludzie się dzielą i to jedni chcą tego, drudzy chcą tamtego i to jest stan naturalny. Taka urawniłowka, jak wszyscy mówią to samo, to znaczy, że nikt nic nie myśli. Natomiast jak się różnią, no to wtedy rozmowa ma sens. Bo jeżeli pani mówi co innego niż ja, no to ja od pani się mogę dowiedzieć czegoś, co by mi wcześniej nie przyszło do głowy, prawda? Więc to jest pożyteczne. Taki dyskurs publiczny wtedy się staje pożyteczny. To nie jest nic złego.
Ale dyskursu nie ma.
No nie ma, tylko jest propaganda w, chciałem powiedzieć, w czystej postaci, no w nieczystej postaci. Tak, w dodatku.
Siła nieczysta.
Tak, w dodatku jeszcze w nieczystej.
Czynił pan Maciek Wojtys pyta, czy nie żałuje pan decyzji o pozostaniu apolitycznym? Nie wiem, co to ma na myśli. Czy nie uważa pan, że działając aktywnie w polityce, prawica polska by mogła odnieść dużo większy sukces, kiedy szedłby pan w pierwszym szeregu ramię w ramię z takimi postaciami jak Janusz Korwin-Mikke czy Grzegorz Braun? No, pan podejmował próby wyjścia
tak,
do polityki,
ale ja nie abdykowałem z polityki.
No właśnie.
Ja się polityką zajmuję jako publicysta. Nie żałuję tego, tej decyzji. Doszedłem do wniosku, że z dwóch powodów powinienem się z takiego udziału w życiu partyjnym wycofać. Po pierwsze, przekonałem się, jak byłem przewodniczącym, prezesem UPR-u, że ja nie mam takiej umiejętności, która jest konieczna przy wykonywaniu takiej funkcji. I co więcej, nie chcę jej mieć.
Czyli?
Umiejętności manipulowania ludźmi. Nie umiem tego i nie chcę tego umieć. To po pierwsze, a po drugie, no to się nie nadaje na stanowisko szefa partii. A po drugie, to nie można pogodzić dwóch ról. polityka i publicysty. Mhm. Albo jedno, albo drugie, bo to z prostego powodu. Publicysta może być oryginalny, tam tak, po bandzie jechać, tam ryzyko i tak dalej. I wtedy jest powód, żeby go słuchać, a nie jak powtarza po innych, to lepiej tych innych słuchać, po których on powtarza. Natomiast polityk powinien zbudzać zaufanie, a to się nie da pogodzić, bo gdybym ja na przykład robił to, co robię i jednocześnie kandydował do Sejmu, to bardzo wielu ludzi powie, a on tak gada, bo on chce wyłudzić od nas głosy, poparcia. A tak jak ja nie kandyduję, to nikt tak powiedzieć nie może, ja niczego od nikogo nie chcę. W związku z tym, to jest taka czysta sytuacja i dlatego ja się w tym dobrze czuję, nie mam żadnych wątpliwości.
Pan Filip Rembiałowski, czy miał pan w życiu takie wypowiedzi, których się potem pan wstydził? Chyba domyślamy się, o co chodzi.
Nie miałem takich, których bym się wstydził. Miałem takie, które mi przysporzyły kłopotów, ale to jest zupełnie co innego.
Mówimy o sprawie Kasi, tak?
To nie Kasi, bo...
Dobrze, to może tak, bo może znaczy, to chyba tak przeszło takim szerokim echem przez Polskę, więc większość osób wie, chodzi o ofiarę księdza pedofila. I pana słowa, ja bardzo dokładnie przeczytałam te słowa, słuchałam, jak pan mówił. No, są to, mówiąc delikatnie, słowa bardzo niefortunne, ale one nie były wyrażone w stosunku do osoby, która poczuła ten
ból. Ja wyraziłem opinię i jeżeli ktoś mnie może za tę opinię krytykować, to tylko za niedoszacowanie zarobków. Bo rzeczywiście ta opinia najbardziej taka budząca największy sprzeciw, to jest ta opinia o zarobkach. Natomiast w ogóle to, że się tym zająłem, to było spowodowane wyrokiem sądu w Poznaniu i wyrokiem sądu apelacyjnego, które uważam za skandaliczne.
Ten 1 000 000 złotych, tak?
To nie chodzi o to, bo ta pani się domagała najpierw 3 000 000 złotych, tylko już sąd się trochę krępował, żeby jej tyle przyznać. No i tam były takie, właściwie medialne takie, cała oprawa, że ona była tam torturowana, gwałcona i tak dalej, uwięziona, bo okazało się, że nieprawda, ja mam uzasadnienie.
Ale wszędzie w mediach jest, że
no
właśnie
jest
tak
wszędzie
było.
W mediach, ale to nieprawda. Mam to uzasadnienie sądu. Sąd nie dał wiary jej zeznaniom. W tej części, w których ona twierdziła, że ten sprawca stosował wobec niej przymus fizyczny, przymus psychiczny, czy kontrolował każdy jej krok. Sąd nie dał wiary tym zeznaniom. Więc no, albo jedno, albo drugie.
To proszę powiedzieć, jeżeli sąd nie dał wiary i zasądził tak wielkie odszkodowanie?
No właśnie dlatego ten wyrok uważam za skandaliczny. Nie ze względu nawet na wysokość odszkodowania, tylko ze względu na uzasadnienie. Mianowicie pani sędzia Anna Łasik powołała się na podstawę prawną z artykułu 430 Kodeksu Cywilnego. On rzeczywiście dopuszcza możliwość obciążenia skutkami, obowiązkiem naprawienia szkody wynikającej z czynu niedozwolonego inną osobę niż tę, która się tego czynu dopuściła. Jest taki, ale muszą być spełnione 3 warunki jednocześnie. Mianowicie, że ta osoba miała tę czynność zleconą przez tego, którego chcemy obciążyć odpowiedzialnością, że w czasie wykonywania tej czynności podlegała jego kierownictwu i stosowała się do jego instrukcji. Więc żaden z tych 3 warunków nie został przed sądem udowodniony. Dlatego uważałem i uważam nadal, że jest to wyrok skandaliczny. Dlaczego tak zostało orzeczone, to tego nie wiem. Tego nie wiem. Myślę, że pewne światło na to rzuca okoliczność, że pełnomocnik z tego miliona wziął 300 000 złotych honoraru. Co sama ta pani przyznała w rozmowie z Gazetą Wyborczą. No, nie wiem, po co aż tyle, ale nie mogę się powstrzymać przed uwagą, że 300 tysięcy bardzo ładnie dzieli się przez 3.
Po tym incydencie, kiedy Pan właśnie o tym powiedział, poszkodowana pozwała Pana i przegrał Pan w sądzie, prawda?
Nie przegrałem, dlatego że zostałem zoperowany bez znieczulenia.
A jak to wyglądało? Bo wiem, że 150 tysięcy...
No prawie 190. Aha. Zostałem zoperowany bez znieczulenia w taki sposób, że sąd wysyłał korespondencję na adres, pod którym ja od ponad 11 lat nie mieszkam. Aha. Więc ja w ogóle nie byłem świadom, że coś się dzieje.
I dopiero komornik tak
nie uświadomił. Tak, nie stawiłem się na proces. Aha. W ogóle nie wiedziałem, że wyrok zapadł, a zgodnie z przepisami KPC, Kodeksu Postępowania Cywilnego, jeżeli pozwany nie stawi się na proces, to sąd przyjmuje żądania pozwu w 100% bez przeprowadzania żadnego postępowania dowodowego. I tak się stało. Ja nawet nie wiedziałem, że wyrok został wydany, że wyrok się uprawomocnił. I 14 listopada, wyrok został wydany 30 sierpnia, 14 listopada zajrzałem na swoje konto bankowe i z przerażeniem zorientowałem się, że zostało wyzerowane. Więc myślałem, że jacyś hakerzy. No ale pojechałem do banku, okazało się, że nie hakerzy, tylko komornik. Więc zadzwoniłem do niego: panie drogi, co to się stało? On mówi: no jest wyrok zaoczny, taki i taki, opiewający na takie sumy. Ja tu rozpoczynam egzekucję, mówię, to trzeba było mnie zawiadomić. On mówi, no wysłałem na ten adres, który był w pozwie. Czyli ten nieaktualny. No i zapytałem go, kto jest moim wierzycielem, więc on mi to powiedział. No i ja wtedy to nazwisko podałem, bo nie zostałem zobowiązany przez sąd do zapłacenia 190 tysięcy złotych żadnej kasi, tylko konkretnej osobie znanej mi z imienia i nazwiska.
No i to też stało się problemem. Co prawda też widziałam w niektórych publikacjach, że to pan nie był pierwszy, bo któryś z tabloidów już też podał imię i nazwisko.
Ależ oczywiście, że nie byłem pierwszy. Odsyłam znowu do uzasadnienia wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, który ten wyrok w sprawie Miliona tam zatwierdził. W pierwszej części tego uzasadnienia Sąd Apelacyjny w Poznaniu rekapituluje ustalenia poprzednich sądów, również sądów karnych w Standardzie Szczecińskim i w Szczecinie. No i tam powiada, że podczas rozpoznawania sprawy karnej ona nie była przy drzwiach zamkniętych. Uczestniczyli przedstawiciele mediów, którzy szeroko relacjonowali wszystko, co tam się działo. Łącznie z tym, że pojawiały się publikacje o istnieniu faktycznego związku między pokrzywdzoną i sprawcą. I sprawca został skazany tylko za utrzymywanie stosunków z osobą poniżej 15 lat.
Ale co chce pan powiedzieć, że to były dobrowolne stosunki ze strony tej osoby?
Nie wiem. Wie pani, no... opieram się na uzasadnieniu sądu. I tam jest jeszcze taka rzecz, która no też rzuca pewne światło, że kiedy ta panienka przebywała w domu rodzinnym, to nie utrzymywała wtedy bezpośredniego kontaktu z tym księdzem, ale, i tu cytuję, wymieniali SMS-y o treści erotycznej. Wymieniali, to znaczy, że niektóre przynajmniej musiała ona pisać. No to w tej sytuacji wiara w to, że tu mieliśmy do czynienia z bardzo brutalnymi formami i tak dalej, no nie wytrzymuje krytyki.
No rozumiem, dziecko jest dziecko, ale...
Więc za to, że dziecko, to został skazany, jasne, ale z innych, nie za inne rzeczy, bo te inne rzeczy chyba nie miały miejsca, skoro sąd nie dał wiary zeznaniom pokrzywdzonej. A widać było, że bardzo jej współczuł.
A ja tak pomyślałam sobie o panu, że właściwie, kiedy czytając to wszystko wczoraj, wreszcie, ja wtedy też słyszałam, ale to jakoś tak, że większość mediów, poza właściwie może telewizją Trwam, czy Radiem Maryja, czy też Najwyższym Czasem oczywiście, to nawet taki właśnie no, Fronda, czy też...
Znaczy pan Terlikowski.
Pan Terlikowski też bardzo jakoś osobą...
On jest bardzo wrażliwy na różne moje... Jak kiedyś użyłem takiego sformułowania obóz koncentracyjny chwilowo nieczynny. To z wrażenia aż poleciał się wypłakać do gazety wyborczej.
A to był cytat,
bo jest taka pani Anna Bojarska. Ja kiedyś, ona rok wyżej była na studium dziennikarskim w Warszawie, teraz jest w Paryżu. No i
relacja... Nie była siostra żony Łomnickiego?
Nie wiem, nie, jakie są jej parentele. No i ona tam pisała, jak to jej mąż jechał przez Bawarię samochodem i wziął takiego autostopowicza Niemca. No i jadą i ukazuje się drogowskaz z napisem Dachau. A ten mąż bojarski, prawda, a to ten obóz koncentracyjny chwilowo nieczynny. Niemiec popatrzył na niego uważnie, mówi, dlaczego pan powiedział chwilowo?
No tak, mocny. Czarny dowcip, dobrze. Ale chyba nie do śmiechu panu było, jak pana syn przepraszał też za te słowa, prawda?
Proszę pani, no mój syn uwierzył w te informacje prasowe. On jest dużym chłopczykiem, więc ja nie mam wpływu
ile lat
na to.
Ma pan Mateusz?
Tak.
Ile lat ma pan
Mateusz? 42 chyba.
No to jest bardzo dużym chłopczykiem.
Tak, jest bardzo dużym chłopczykiem. Ja nie mam wpływu na to, co on robi, a on często robi głupstwa, więc to jest jedno z tych głupstw, które zrobił. Chciał jeszcze mnie nam mówić, żebym ja zrobił następne głupstwo, żebym zrobił to samo, no to... to
już pan nie chciał przeprosić?
Nie dałem się namówić, bo proszę pani, nikogo nie obraziłem. To, co ja powiedziałem, stanowiło dobry pretekst do rozwoju przemysłu molestowania, z którym mamy do czynienia. Teraz
ja chodzi zresztą panu o tą akcję MeToo całą, tak?
Tak. Ja zresztą o tym mówiłem, że teraz sobie bardzo wielu ludzi zacznie przypominać po 20-30 latach, co tam, jaka krzywda ich spotkała. No i to jest. I to już właśnie jest. Także, no niestety... Każdy pretekst jest dobry, a z takim, powiedzmy, z taką krytyką, teraz to się inaczej nazywa, tam z angielska, ja nie znam angielskiego, to nie będę się popisywał, to się spotkałem już wielokrotnie. Pierwszy raz się spotkałem, jak powiedziałem na antenie Radia Maryja, że my tu jesteśmy zajęci wprowadzaniem demokracji na Ukrainie i Białorusi, a od tyłu zachodzą nas Judejczykowie. No i o tych Judejczyków się straszna awantura zrobiła. Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita zrobiło donos do prokuratury, że się dopuściło jakichś strasznych myślozbrodni, a takie Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita, na czele którego nie wiem, czy ono jest wieloosobowe, czy jednoosobowe, ale to mniejsza z tym. Pan Białek taki z Kielc to mnie oskarżył o znieważenie narodu żydowskiego i zaprzeczanie Holokaustowi, co już mnie zdziwiło, tak, bo ja tam niczemu nie zaprzeczałem, tylko stwierdzałem pewne fakty oczywiste. No więc obróciło się przeciwko mnie bardzo taka fala krytyki ogromnej, podobnie jak i teraz. Wielokrotnie, także ja jestem przyzwyczajony, zresztą uważam, że jeżeli ktoś wypowiada się publicznie, to musi się liczyć z tym, że będzie krytykowany i musi mieć skórę grubą jak hipopotam, bo inaczej to jak będzie taki mimozowaty, no to nie przeżyje tego, to dostanie zawału serca. Ale zdążyłem się przyzwyczaić. Kiedyś drugi taki przypadek, kiedy ujawniłem, że pan profesor Kłoczowski był długoletnim tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa. No i tu wtedy nawet taki list otwarty się ukazał w Rzeczypospolitej, podpisany przez tam chyba ze 30 sygnatariuszy, potępiający mnie za barbarzyństwo. Jak przeczytałem listę tych sygnatariuszy, zobaczyłem tam trzech tajnych współpracowników, to trochę mi ulżyło, muszę przyznać. Kto mnie krytykuje, no to jasne. No i potem tu jego ekscelencja arcybiskup Brzeciński był bardzo tu krytycznie do mnie nastawiony. No i zwołał konferencję prasową tam do swojej rezydencji w Lublinie i powiedział, że jak będzie pisana historia III Rzeczypospolitej, ja już mam miejsce zapewnione jako rekordzista prymitywizmu moralnego. No to jak koledzy dziennikarze z Lublina takie pozwolenie dostali, no to zaczęli sobie na mnie używać. Tam już nie szczędzili mi słów krytyki. A mój teść nieżyjący, który był człowiekiem starej daty, to mówi tak: o, jak już tak o nim piszą w radio i w gazetach, to albo jest aresztowany, to on na pewno już jest aresztowany. No więc ja, żeby położyć kres tym spekulacjom, przyjechałem do Lublina. Zaprosiłem kolegów dziennikarzy na konferencję prasową, pokazałem papiery. Zadawali mi bardzo wnikliwe, dociekliwe pytania. A następnego dnia nie ukazało się ani jedno słowo. Więc zrozumiałem, że świadoma dyscyplina obowiązuje. Cenzury nie ma, tak, ale każdy wie, tak, co można, a czego nie można. Tak.
Można powiedzieć, że właściwie w jakiś sposób żyje pan z mówienia, prawda?
To prawda, i z pisania. Stopniu,
tak, i z pisania. Czy w życiu towarzyskim, prywatnym, pan też lubi mówić?
Lubię.
Lubi pan.
Lubię. W ogóle lubię rozmawiać z ludźmi, dlatego że tak jak pani powiedziałem, że no, zawsze czegoś się człowiek chętnie dowiaduje. Ja jestem bardzo ciekawy świata. W związku z tym, no, zwłaszcza z nieznajomymi ludźmi, lubię rozmawiać, no bo się czegoś dowiem, czego jeszcze tam nie wiedziałem, albo właśnie taki jakiś punkt widzenia poznam, który by mi nigdy nie przyszedł do głowy wcześniej. Także to jest bardzo wzbogacające, tak emocjonalnie i intelektualnie.
Tak. Ja wolę chyba słuchać niż mówić, chociaż ostatnio za ostatni program byłam skrytykowana, że za dużo mówiłam, bo to program z psychiatrą, ale bardzo
Psychiatra. Nie wiem, czy pani zna taką anegdotkę o psychiatrze, który miał pacjenta, no i tam w towarzystwie opowiada, jaki to pacjent i mówi, no on pracuje nad perpetuum mobile. No wariat, powiada, bo perpetuum mobile wynajdę ja.
Chociaż był też taki, ja studiowałam, znaczy skończyłam polonistykę, ale studiowałam potem też psychologię już jako dorosła osoba i też chodziłam na takie zajęcia dla przyszłych psychoterapeutów i taki dowcip był, czym się różni właśnie psychiatra, taki lekarz od psychoterapeuty. I to było jeszcze w takich czasach, że kiedy to było trochę konfliktowe, że lekarz to lekarz, przepisuje lekarstwa, psychoterapeuta to taki, to jak z filmów Woody Allena, czy tak, psychoanalitycy, tak. No i że jest jakiś kongres, no i spotyka się właśnie psychiatra z tym psychoterapeutą na tym i to już po jakimś czasie, kiedy się widzieli, powiedzmy rok wcześniej, no i ten psychiatra się pyta psychoterapeuty, no jak pana pacjent ten, który tak się moczył w nocy, a ten mówi bardzo dobrze, psychiatra mówi, przestał się moczyć, nie, moczy się, ale teraz jest z tego dumny.
Tak, tak, to jest, bo jest coś takiego z tymi psychologami, że właśnie tego przekierowują tak emocje i stany emocjonalne całe. Ja się z tym
nie można generalizować, bo oczywiście
ale wie pani, chodzi o to, żeby ludzie byli szczęśliwi. Jak ktoś z tego powodu jest szczęśliwy, no to co to komu moczy. Szkodzi?
I jeszcze pytanie. Które tutaj by było chyba w takim razie na trzeciej stronie?
Sporo tego było.
Było, tak, no wszystkich tutaj ten, jak trochę w grupy to połączyłam. To jest takie pytanie, jeżeli pan nie będzie chciał odchodzić, bo to jest ktoś, kto panu, pan Grzegorz P., może pan kojarzy, który pana zdaje się... Powtarza panu to pytanie, ale że pan niby go traktuje jako trola. Więc czytam, pan powie, panu Grzegorzowi na to nie odpowiadam, to zamykamy temat, bo ja traktuję, że bardzo ważni są moi widzowie, ale gość w dom, Bóg w dom.
Proszę czytać.
Dobrze. Pan Grzegorz P. Witam pani Moniko. Chciałbym zadać pytanie do redaktora Michalkiewicza. Zanim je zadam, chciałbym nadmienić, że jestem czytelnikiem jego publikacji i książek oraz widzem i słuchaczem jego wykładów. W związku z tym zadaję następujące pytanie. Dlaczego pan redaktor nie poprosił swoich dzieci o pieniądze na wykup swojego mieszkania oraz spłatę długów za przegraną sprawę w sądzie z ofiarą księdza pedofila. Zamiast tego prosił o to swoich widzów. Czy nie kłóci się to z poglądem, który pan redaktor wygłosi, iż posiadanie dzieci powinno nam zapewnić byt na stare lata? Taką naukę pan Michalkiewicz nam przekazuje, a sam jakby od niej odbiegał. Dziękuję z góry za możliwość zadania pytania. Pytanie to zadaję panu redaktorowi od dłuższego czasu, za co nazwany jestem trolem. Lecz jak widać, pan Michalkiewicz unika trudnych pytań o swoje poglądy. Robi pan świetną pracę, a nie, to ja robię świetną pracę, zapraszając gości z każdej strony.
Ale ja nie nazywam tego pana trolem, zresztą odpowiedziałem mu na to pytanie, bo on tak, właśnie 4 godziny temu mu odpowiedziałem, tak. I wyjaśnienie jest bardzo proste. Ja mam bardzo późne dzieci, poza synem, który jest starszy. Moje córki są młode. Jedna skończyła studia i właśnie rozpoczęła pracę, a druga jeszcze studiuje, więc
trudno wymagać,
prosić, żeby mi sfinansowały takie wydatki. I dlatego się zwróciłem do czytelników i spotkałem się z bardzo pozytywnym odzewem. Także nie widzę w tym żadnej sprzeczności między poglądem, że przymusowe, powszechne ubezpieczenia społeczne spowodowały kryzys demograficzny. Mm-hmm. Bo tak uważam, zresztą nie ja jeden. Mm-hmm. Tu się mogę podeprzeć autorytetem laureata Nagrody Nobla, co prawda z ekonomii, niemniej jednak. Gary Stanley Becker, który dostał Nagrodę Nobla w 1992 roku, za udokumentowanie z postrzeżenia, że ludzie zachowują się tak, jakby kalkulowali. On napisał taką książkę, Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich. Więc ludzie zachowują się tak, jakby kalkulowali, a ubezpieczenia społeczne rozrywają związek między sytuacją ludzi w starszym wieku, a posiadaniem dzieci. W związku z tym ludzie przestają traktować dzieci jako inwestycje, tylko jako obciążenie, a od obciążeń to instynktownie się ucieka. I państwo, które jest zainteresowane jak największym dopływem pieniędzy do systemu, do tego ich zachęca, nie chcecie mieć dzieci, no to aborcję zalegalizujemy, a ten... Potem są skutki. Po 50 latach gwałtownie rośnie w społeczeństwie odsetek ludzi starych, z którymi nie wiadomo co robić. I co gorsza, system przestaje być wydolny, bo jeszcze w latach 60. na jednego beneficjenta systemu przypadało 7 ludzi wpłacających, teraz niecałych 2. I te proporcje się pogarszają. I obawiam się, że jeżeli nic się z tym nie zrobi, a obciążenie z tytułu tak zwanej składki na ubezpieczenie społeczne przekroczy 50 albo 55%, to młodzi ludzie się zbuntują. Powiedzą, do diabła z tymi starcami, wampirami, nie będziemy tutaj tego. I pojawi się przyzwolenie, nawet w takim katolickim kraju jak Polska, pojawi się przyzwolenie na legalizację eutanazji.
Ja widzę, że może nie mówię, że nie, akurat nie wiem, czy się tam będzie ta eutanazja, bo jednak nasza taka tradycja chrześcijańska, katolicka może na to nie pozwolić, ale myślę, że agresja w stosunku do starych ludzi, których będzie coraz więcej, my będziemy ich utrzymywać, gdzie już została ta taka więź przerwana tych wielopokoleniowych rodzin, gdzie się szanowało starsze osoby. Dzisiaj starszych osób się nie szanuje, bo są głupie, bo się nie znają tak dobrze na internecie, jak się znają młodzi, prawda? W związku z tym i na tych wszystkich. Więc rzeczywiście już starsi ludzie nie są autorytetem. Jeszcze jedno z takich ostatnich, też to było jakieś któryś z pytań, ale żeby teraz nie szukać, to jest tylko kwestia taka, którą ja sobie zadaję, że dlaczego osoby konserwatywne nie lubią ekologów, nazywają ekoterrorem, dlaczego mówią, że zmiany klimatyczne to jest wymysł. I ja to mówię z takiej strony, kiedy ja rzeczywiście też nie wiem, na ile ten klimat się zmienia, ale są pewne fakty. Od kilku lat mamy suszę. Nie mamy śniegu zimą, latem jest susza, warzywa są drogie, owoce są drogie. Czy te kwestie związane, jeżeli nie chcę mówić z klimatem i z wielkimi zmianami klimatycznymi, ale po prostu z pewnymi faktami, takimi jak susza, czy to nie powinno łączyć prawej, lewej strony konserwatystów, lewaków, liberałów i wszystkich?
Klimat się zmienia. To jest oczywista oczywistość, że klimat się zmienia. Natomiast warto się zastanowić nad przyczynami tego stanu rzeczy. Ja specjalnie się nad tym nie zastanawiałem do momentu, kiedy będąc w Kanadzie, w prowincji Alberta, odwiedziłem Muzeum Dinozaurów.
No a i wiem, co pan powie.
Tam te gnaty były takie wielkie strasznie, ale nie to było najciekawsze, tylko modele kuli ziemskiej w rozmaitych epokach geologicznych. Co się okazało ku mojemu zdumieniu, że w epoce kredy, która miała miejsce w ubiegłym roku galaktycznym, w epoce kredy poziom mórz był wyższy o 200 metrów od obecnego poziomu. I było ciepło do tego stopnia, że nawet na biegunach średnia temperatura wynosiła 4,5 stopnia. Więc woda była tylko w stanie płynnym i w stanie gazowym. Natomiast nie było lodu. Potem coś się stało, ochłodziło się i znaczna część wody została uwięziona w czapach lodowych biegunowych, w lodowcach, w wiecznych śniegach i tak dalej. Poziom mórz się obniżył mniej więcej do obecnego. No dobra, ale nie było przemysłu wtedy.
Nie było człowieka.
Ani ludzi, tak. Dinozaury to już były, ale człowieka nie było, przemysłu nie było. A klimat się zmienił i to w sposób radykalny. Zresztą, mój Boże, co tam do epok geologicznych. W ciągu roku mamy zmianę klimatu. Cztery pory roku. I jakoś nikt nie wyciąga z tego wniosku, dlaczego tak się dzieje. Radykalne, albo mroźna zima, mróz trzaskający, a potem upalne lato. Natomiast susza, o której pani mówiła, ja myślę, że to jest takie prostsze wytłumaczenie, bo ja mam swoją teorię spiskową na temat klimatu. Natomiast susza jest prostym wytłumaczeniem. To jest konsekwencja postępu, który polegał między innymi na melioracji gruntów. Tak. W rezultacie nie ma retencji. Teraz się mówi, już tam jacyś przytomni ludzie mówią, że trzeba to odtworzyć, bo rzeczywiście czeka nas susza. Jak woda deszczowa spada na ziemię, to natychmiast spływa.
Tak.
Nie zatrzymuje się, spływa do morza. No to jest sucho. To jasne, że będą...
To na pewno też jest jeden z powodów, ale jakby więcej padało, no to oczywiście
ale
byłoby to tak.
Nie byle nie za dużo. Byle nie za dużo.
Powoli, że nie było.
Jeśli można ten wątek klimatyczny, bo ja mam teorię.
Dobra.
Zresztą niektórzy w to nie wierzą, ale zwróciło moją uwagę, że naukowcy australijscy zauważyli taką prawidłowość, że okresy wielkiego wymierania na Ziemi prawie dokładnie pokrywają się z momentami, kiedy Układ Słoneczny przechodzi przez ramiona galaktyki. Bo rok galaktyczny, 250 milionów lat, dinozaury tu w poprzednim roku były. No i rzecz jest w tym, że Układ Słoneczny, obracając się wokół centrum galaktyki, nie porusza się w linii prostej, w osi swojego ruchu, tylko dookoła tej osi robi takie okrążenia. W związku z tym czasami przechodzi przez obszar bardzo czysty, bardzo czystej próżni. No to wtedy jest ciepło, bo całe promieniowanie słoneczne dociera do Ziemi. A potem przechodzi przez jakiś rejon troszeczkę zapylony. No i 0,5%, 1% promieniowania słonecznego mniej. Już jest zimno, już jest nawet zlodowacenie, epoka lodowcowa. No daleko nie szukając, w XVII wieku, kiedy była taka w związku z panowaniem królów z dynastii Wazów, była bardzo ożywiona komunikacja między Polską i Szwecją. Również zimą. A ponieważ Bałtyk zamarzał, to na środku morza została pobudowana karczma. Żeby sobie ci... No dzisiaj to jest nie do pomyślenia, to całkiem niedawno. Całkiem niedawno przecież tak było. No, walczymy z tym klimatem, ale dlaczego ekoterroryzm? No z prostego powodu. Jest w Polsce kilkadziesiąt chyba organizacji pozarządowych, które się zajmują ekologią. No i co się dzieje? Jak jest planowana jakaś grubsza inwestycja, to nagle się okazuje, że tam na tym terenie, gdzie ta inwestycja ma być prowadzona, mieszka jakaś żaba albo sówka tam jest, czy chomik. No i to wtedy ekologowie robią tam demonstrację. Jak jest ten inwestor niekumaty, to zaczyna tam tłumaczyć, że tam żadnej sówki nie ma, żaba to tam też nie tego, ale oni się upierają, że jest. A jak jest kumaty, No to zaprasza tych ekologów tam na kolację i mówi to chłopaki, to ile chcecie? No oni mówią tyle i tyle. I zaraz się okazuje, że sówka się wyniosła, żaby to w ogóle nigdy nie było i no i wszystko gra. I koliduje.
Ja, oj, wszędzie pan coś widzi takiego. Ale właśnie. I teraz
jak jest pan... jakaś, przepraszam bardzo, jak jest jakaś koniunktura w branży, to zaraz powstają przedsiębiorstwa liczne w tej branży. Jak nie ma koniunktury, to nie powstają. Jeżeli jest kilkadziesiąt organizacji ekologicznych, to znaczy, że jest koniunktura w branży.
Artur Skoneczko, w kwestii zmian klimatycznych. Czy naprawdę pan sądzi, że lobby proekologiczne ma większe pieniądze na propagandę w tej kwestii od lobby paliwowo-energetycznego węglowego?
Nie wiem, czy ma więcej pieniędzy, ale przecież wprowadzony został handel limitami, znaczy najpierw limity na produkcję dwutlenku węgla, a potem handel tymi limitami. Więc to jest, myślę, że to jest interes znacznie lepszy niż górnictwo węglowe i energetyka węglowa. Bo tu Piłsudski kiedyś mówił tam, chyba w 23 roku, wygłaszał przemówienie i tak, żeby zilustrować jakąś absurdalną sytuację. Już nie wiem, o co chodziło, ale powiedział tak, no wyobraźcie sobie, że zakładam spółkę do wypłukiwania złota z powietrza. Stało się rzeczywistością na naszych oczach, wypłukują złoto z powietrza. Po co zakładać kopalnie, ryzykować, kiedy można złoto z powietrza wypłukiwać?
I tak, i wszyscy będziemy bogaci, zadowoleni i może klimat nam się tak bardzo nie będzie zmieniał. Panie dyrektorze, bardzo dziękuję. Moglibyśmy dużo rozmawiać. Jest pan rzeczywiście osobą, która posiada wiedzę i dość niezachwianą wiarę w swoje słowa. Ale no, dlatego jest pan przekonywujący tak
nawet
dla osób.
Nawet gdybym do końca nie wierzył, co zresztą jest prawdą, bo to nigdy człowiek nie może być pewny tego, co myśli, tego, co mówi. No ale dopóki nie zachwieje mi coś tą pewnością, no to wierzę, co mam robić.
No. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka. Ja mam ten szalik dzisiaj, ale trochę jestem przeziębiona. Mam nadzieję, że to nie jest koronawirus i nikogo nie zaraziłam, ale nigdzie nie jeździłam ostatnio, więc to tylko przeziębienie, ponieważ chodziłam z Lorkiem na spacer i bardzo przemarzłam. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do następnego odcinka.